Tytuł tygodnia.
Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.
Mówi Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Kazimierz Nowak urodził się w 1897 roku na Podkarpaciu. W wieku 15 lat odbył pierwszą samodzielną wyprawę do Watykanu. Po I wojnie światowej zamieszkał w Poznaniu. Pracował jako urzędnik biurowy, założył rodzinę. W trakcie rowerowych wycieczek po kraju realizował pasję podróżnika i fotografa. W okresie kryzysu stracił pracę. W 1925 roku decyduje się wyjechać z kraju, by jako korespondent prasowy i fotograf zarabiać na rodzinę. Jeździ po Europie. W 1927 roku dociera do Afryki Północnej. Wraca do Polski, chce jednak przemierzyć w przyszłości cały ląd afrykański. Udaje mu się to w 1931 roku. Swym 7-letnim wysłużonym rowerem w pojedynkę Nowak przemierza Czarny Ląd. Poznaje Tuaregów, egipskich Fellahów, żyjących pośród bagien, Shilluków, dumny lud Watusi, Pigmejów, Karłów Babinga, dzikich Abala Sampasu, Murzynów Hausa oraz wielu innych mieszkańców kontynentu. Gdy rusza w dalszą drogę, rytm tamtamów niesie innym osadom niebywałą wieść o samotnym, białym, nadziwacznym wehikule. Wraca do Polski w 1936 roku. Umiera w niespełna rok po powrocie z podróży. Kazimierz Nowak został pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.
Czyta Wanda Wasilewska.
Ruszyliśmy rankiem. Byłem uzbrojony w oszczep, jak i mój przewodnik, nagi zupełnie Shilluk. Trochę herbaty, chleba i dwa aparaty fotograficzne stanowiły cały nasz bagaż. Droga niedaleka, zaledwie 40 kilometrów, ale ponad pojęcie trudna. Przewodnik idący na przodzie uderzał oszczepem o wodę, prawdopodobnie w celu odstraszania krokodyli i zbadania głębokości wody. Przebrałem się zaraz za miastem w strój Shilluka. Bagna bowiem były głębokie. Często dno uciekało spod nóg i wpław przemierzać trzeba było drogę. W jednej ręce trzymając ciężki tobuł, a oszczep w zębach. Gdzieniegdzie, na wyższych nieco miejscach, leżały w bezruchu potworne gady. Nieraz zaledwie kilkumetrowa przestrzeń dzieliła nas od szklistych szeregów kłów zastygłego w bezruchu potężnego krokodyla. Przez dzień cały brodząc przebyliśmy prawie połowę drogi, stając przed zachodem w jednej z wiosek noclegiem. Zbiegła się zaraz cała wioska nagusów i obsiadła mnie wokoło. Każdy z dorosłych pozdrawiał mnie sakramentalnym i kadziok Bóg cię przysyła oraz Ibi, przybyłeś. Znając zaledwie kilka słów w narzeczu Shilluk, odpowiedzieć nie umiałem, ale mój przewodnik mówił za mnie. Mówił tyle za pomocą słów, co i gestów. Gdy już wypiłem herbatę, dano mi na nocleg jedną kapanę, usłano kilka skór leopardzich, rozniecono w kącie ognisko skału krowiego i pozostawiono samego. Obejrzałem dokładnie sypialnię. Czysta była wzorowo. Ściany były gładko wylepione stwardniałym błotem, takaż była podłoga z paleniskiem wklęsłym. W kącie stało kilka glinianych naczyń, worek sorgo i trochę prymitywnych narzędzi do uprawy roli. U powały wisiała sieć na ryby, kilka wianków czosnku i jakieś nasiona. Niestety gryzący dym paleniska zaczął wyciskać mi łzy z oczu. Zacząłem się dusić i wyszedłem na zewnątrz, by przespać tę noc pod gołym niebem. Cudowną afrykańską noc. W miejscach wolnych od traw przeglądały się gwiazdy migotliwe i sierp białego księżyca, a chrząszczyki o fosforyzujących odwłokach niby błędne ogniki błąkały się nad mokradłami. Tuż opodal, u olbrzymiego paleniska, rozłożyło się bydło, przeżuwając leniwie. Gdzieś dalej koncertowały żaby, słychać było porykiwania hipopotamów. Gdyby nie uciążliwe komary, noc tę zaliczyłbym do najpiękniejszych mych nocy afrykańskich. Nie mogąc dać sobie rady z natrętami, uzbierałem trochę chrustu i roznieciłem wesoły płomień. Po chwili stara, bezzębna kobieta w stroju babci Ewy przysiadła się do mnie i pokazując próżną fajkę, poprosiła o tytoń. Dałem, a stara nabiła fajkę w nabożnym skupieniu i paląc powoli odeszła. Wkrótce jednak powróciła, przynosząc garść popiołu z paleniska i czerep z cieczą cuchnącą, czym obdarowała mnie w zamian za tytoń. Był to środek do nacierania przeciw komarom. Wątpię jednak, czy ktoś z Europejczyków stosował go kiedykolwiek. Stara poganka wyrażała na swój sposób zdziwienie, iż wolałem być pożarty żywcem przez komary, niż cuchnąć tak strasznie. Aby nie urazić odmową, ofiarowałem jej jeszcze jedną dawkę tytoniu. Odeszła, pobrzękując ciężką biżuterią zdobiącą łydki i pykając żółtym dymem z tabaki. Gdy mrok nocy zgęstniał, tak że zatarły się kontury chat, na placu zgromadziła się młodzież, by wysłuchać pogawędki historycznej prowadzonej przez starszyznę wioski. Księgą historyczną był kij nacięty różnymi znakami, będącymi rodzajem szyfru. Następnie wioska nadała za pomocą bębnów swe codzienne wiadomości, stosując szyfr, który odczytać potrafi jedynie ucho murzyna. Na niebie wszedł krzyż południa. Począł dokuczać przejmujący chłód, a za to komary ustąpiły. Z mokradeł uniosły się opary i niby dymki kadzideł wznosiły się powoli wyżej i wyżej. Zbliżał się dzień, łyk gorącej herbaty, kawałek chleba i dalej w drogę. Po kolejnej całodniowej przeprawie przez porosłe papirusem bagna stanąłem wieczorem w Lul, lecz pomimo, że widać już było światła domów misyjnych, wypadło mi spędzić kolejną noc pod gołym niebem. Nie znalazłem bowiem nikogo, kto chciałby przeprawić mnie przez Biały Nil o tej porze. Trzeciego dnia rano, po godzinnym pohukiwaniu z drugiego brzegu, posłano wreszcie łódź po mnie. Jako że włoskim władam jak polskim, po paru chwilach zawojowałem serdecznie serca misjonarzy nie mogących się nadziwić, w jaki sposób przebyłem ten okropny szmat bagien. Lul leży na wzniesieniu wśród bagien i mokradeł Białego Nilu, na zachodnim brzegu tej potężnej rzeki i należy do diecezji ze stolicą biskupią w Chartumie. W roku 1901 przybyli tu pierwsi misjonarze. Czarna febra pochłonęła kilka ofiarnych żywotów, jednak przyszli inni i dalej prowadzili rozpoczęte dzieło. Dziś około 500 czarnoskórych chrześcijan skupia się wokół kościółka pobudowanego z cegieł rękoma samych misjonarzy. Siostry misyjne uczą pracy i katechizmu gromadę kobiet i dziewcząt. W wolnych chwilach każdy, kto może i jak potrafi, wyrabia cegły, uprawia ogród, wybiera się na połów ryb lub na polowanie, by liczna rzesza, którą misja utrzymuje, nie była głodna. Kobiety, klęcząc u wejścia do kolistych chat, ucierają na kamieniach gotowane ziarno lub wyrabiają masło. Naczynie z mlekiem zakwaszają moczem krowim i szczelnie zamknięte wieszają na poprzecznej żerdzi, tak by można nim kołysać. Przy każdym poruszeniu żerdzi mleko chlupocze, a po pewnym czasie masło jest gotowe. Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.